My już za kilka minut się na stadiony Mundialu przeniesiemy, ale najpierw też w kierunku wschodnim, ale znacznie dalej powędrujemy w popołudniu wnet. Przy naszym telefonie dr Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Chiny. Co się właściwie działo w weekend w państwie środka? Bo chyba coś od wielu, wielu dekad niespotykanego, czyli masowe protesty. Jaka była ich skala i jak to opisać, panie doktorze?
No, w weekend działo się naprawdę dużo i było gorąco. Chociaż trzeba powiedzieć w ten sposób. Protesty generalnie w Chinach zdarzają się często. W tym roku szczególnie protesty covidowe, jakieś wystąpienia, protesty przeciwko lockdownom w różnych chińskich miastach. Władze chińskie od wielu lat zabiegają tylko o jedno. O to, żeby te protesty nie połączyły się w jakimś jednym wspólnym mianownikiem. I niestety z punktu widzenia władz ta sytuacja zaczyna się zmieniać. To znaczy to, co widzimy, to są protesty w różnych miastach. W niektórych, jak w Urumqi, są to wielotysięczne manifestacje przeciwko bardzo twardym lockdownom, które trwają już prawie 3 miesiące. W innych miastach to są protesty mniejszej skali, czasami na kilkaset albo kilka tysięcy osób, które albo protestują przeciwko lokalnej sytuacji, albo, jak widzieliśmy w Szanghaju, solidaryzują się z mieszkańcami Urumqi. I tego typu sytuacje, szczególnie że to, co słyszeliśmy na ulicach w Szanghaju, to były też bardzo ostre hasła polityczne, między innymi nawoływanie do ustąpienia Xi Jinpinga i Komunistycznej Partii Chin. Tego typu sytuacje z punktu widzenia władz są najbardziej niebezpieczne.
Na ile jest tak, że te protesty to jest coś niespotykanego, być może od czasów Tiananmen, czyli od 4 dekad?
Myślę, że nie mówimy jeszcze o tej skali. Przypomnijmy, że protesty na Tiananmen to były postulaty polityczne demokratyzacji, czego zresztą teraz nie słyszymy, ze strony protestów i powiedzmy sobie elit, do których w pewnym momencie, i to był moment, w którym partia zadecydowała o stłumieniu protestów na Tiananmen, do których dołączyli w pewnym momencie masowo robotnicy. I moim zdaniem nie jesteśmy jeszcze w tym momencie, to znaczy mamy dużo, nawet bardzo dużo rozproszonych po różnych prowincjach i miastach protestów przeciwko lokalnym obostrzeniom, prób na przykład obalania barykad covidowych, prób przebicia się przez kordony sanitarne. Natomiast nie ma tutaj jeszcze wspólnej nitki, która by przez te wszystkie protesty była przeciągnięta. Chociaż sądzę, że w jakiś sposób idziemy w tym kierunku, ponieważ jednak na każdym z tych protestów polityka covidowa, nieludzkie traktowanie, o czym mówią Chińczycy i skandują Chińczycy na tych protestach, coraz częściej związane również z partią, z polityką partii. Chociaż przypomnijmy, że bardzo często nad tymi protestami powiewają flagi Chińskiej Republiki Ludowej. Bardzo często Chińczycy śpiewają tam swój hymn, w którym są pasusy o tym, żeby niewolnicy powstali, żeby przeciwstawić się opresji, ale nadal są to protesty pod chińską flagą.
Panie dyrektorze, na ile jest tak, że władza ma narzędzia, aby spokojnie stłumić takie protesty? Pojawiają się zdjęcia, nagrania filmowe strażników z długą bronią, tak jakby władza i te w prowincjach i ta centralna szykowała się na ewentualne twarde stłumienie protestów.
Myślę, że teraz trzeba patrzeć na to, co dzieje się w Urumqi, w tej zachodniej prowincji Xinjiang. Tamte protesty mają najbardziej masową skalę. Tam też poziom inwigilacji i kontroli społecznej od wielu lat był najwyższy i dotychczas spotykało to głównie mniejszości etniczne, w tym Ujgurów, ale to, co jest istotne, że w tych protestach teraz w Urumqi uczestniczą również Chińczycy Han, czyli tej głównej etniczności i stąd pewna masowość. Tam sądzę, że władze mogą się posuwać, jak to tradycyjnie w Xinjiangu, do najbardziej ostrych metod. To, co widzimy w innych miastach, tych mniejszych manifestacji, w tym solidaryzujących się z Urumqi, to przede wszystkim próby zapobiegania, prewencji, wyłapywania uczestników, blokowania dojść do ulic, gdzie te protesty mają miejsce dzień po dniu. I sądzę, że władze będą próbowały teraz jednak zdusić w zarodku te mniejsze miejsca protestów, chociaż oczywiście może to wywołać odwrotne zamierzenie, czego wciąż jeszcze, znaczy odwrotne skutki, to znaczy jakieś jeszcze większą mobilizację. Na razie tego wciąż nie widzimy. Chińczycy raczej protestują wobec sytuacji lokalnej, która najbardziej ich dotyka, a nie wciąż w ramach jakiejś wspólnej, ogólnochińskiej platformy politycznej.
Zastanawia mnie, na ile chińskie społeczeństwo jest zdeterminowane i zdesperowane w tych protestach. dużo się mówi o tym, że no, reżim chiński czy władza chińska ma znacznie większe możliwości nacisku i represji wobec swoich obywateli niż mają to chociażby państwa Europy Zachodniej. Cały system punktacji, system monitoringu, system sankcji wobec konkretnej osoby, ale także wobec jego rodziny, wobec jego dzieci, wobec pokoń, których nawet jeszcze nie ma. Może, że takie też są możliwości sankcyjne. Na ile Chińczyk, który na ten protest wychodzi, musi się liczyć, że potem na trwale spadnie do niższej kasty, to jeszcze na kilka pokoleń de facto?
Czy myślę, że poziom desperacji jest bardzo wysoki, bo coś, co zostawiliśmy już szczęśliwie za sobą w Europie, czyli te masowe lockdowny, które nigdy, dodajmy, w Europie nie były tak dotkliwe jak w Chinach, gdzie złamanie dyscypliny covidowej to jest po pierwsze bardzo często bardzo, bardzo dotkliwe kary finansowe, również odpowiedzialność karna. Ta powiadomienie w aplikacji covidowej w Chinach, że status zmienia się na czerwony, to jest coś, co wywołuje panikę wśród ludzi. I kolejne miesiące, kolejne fale, w których ludzie są zamykani nominalnie na 3 do 5 dni, a potem okazuje się, że na przykład na 3 miesiące są zamknięci w miejscu, w którym byli, czyli na przykład w hotelu, albo w domu, albo w zakładzie pracy, to wszystko powoduje, że no, wiele ludzkich żyć ulega takiej destabilizacji, że ludzie są naprawdę zdesperowani. No, dość przywołać te masowe zamieszki w fabryce iPhone'ów w Zhengzhou. Tam tajwańska firma Foxconn produkuje, ponad 100 tysięcy ludzi pracuje w tej fabryce. No i tam na przykład po kolejnym sygnale o tym, że następuje lockdown i ludzie będą zamknięci w fabryce i będą tam pracować w obiegu zamkniętym przez nie wiadomo ile, ludzie po prostu przełamali bariery, przecięli płoty i zaczęli na piechotę, czasami wiele dziesiątek kilometrów wracać do swoich domów, po prostu nie mając trochę innego wyjścia, bo zostawili w domach dzieci i swoje rodziny, bo po prostu nie mogą znieść już kolejnych tygodni zamknięcia. To wszystko sprawia, że te wystąpienia wobec władzy są coraz liczniejsze, a tak jak pan redaktor powiedział, potencjalne sankcje za takie hasła, szczególnie wykrzykiwanie haseł przeciwko partii, ale i za łamanie reżimu pandemicznego, te sankcje są ogromne. Widać, że poziom desperacji jednak sprawia, że ludzie coraz częściej po prostu łamią te zasady, bo nie widzą innego wyjścia.
Jak to się rozwinie, zdaniem pana doktora? Mamy informację, nie wiem na ile ona jest prawdziwa i na ile koresponduje z rzeczywistością chińską, że będą jakieś ograniczenia czy złagodzenia w ramach lockdownów, ale polityka zero COVID ma być kontynuowana. Czy w ogóle jest w obecnej sytuacji politycznej w Chinach możliwe, żeby pod presją rzeczywistości Xi Jinping powiedział, no kończymy politykę zero COVID, czy jest na nią skazany i nieważne jak ona będzie irracjonalna, to będzie musiał kontynuować?
Znaczy Xi Jinping i partia ma takie dwa skrajne scenariusze przed sobą. Znaczy jeden, puszczenie sprawy na żywioł i takie niekontrolowane rozprzestrzenianie wirusa, które w chińskich warunkach niskiego wyszczepienia, słabymi preparatami, to szacunkowo kilka milionów ludzi na oddziałach intensywnej terapii. Ogromny blamaż polityczny dla partii, która przecież mówiła, że to właśnie system chiński ma wyższość nad wszystkimi innymi, bo tak świetnie radził sobie z pandemią. To jest jedna skrajność. Druga to jest masowy lockdown, tak jak po Wuhanie w 2020 roku, gdzie cała gospodarka zamiera. I to ta skrajność też wydaje się dla partii nieakceptowalna, no bo oznacza potężne perturbacje gospodarcze. Przypomnijmy, że częściowe wciąż lockdowny w Szanghaju i innych miastach na wiosnę doprowadziły do spadku PKB w ujęciu kwartalnym o prawie 2,5%. To, co partia wydaje się robić, to próbować znaleźć balans między tymi dwoma skrajnościami i ostatnie tygodnie to jest lekka korekta polityki covidowej, to znaczy zero covid, tak, walczymy z wirusem za wszelką cenę, ale już oddajemy dużo więcej kontroli poszczególnym władzom lokalnym. To władze Szanghaju i innych miast, albo często nawet dzielnic czy wspólnot mieszkaniowych mają podejmować decyzje. Na nich też spada coraz większa odpowiedzialność. Myślę, że Pekin trochę próbuje tego gorącego ziemniaka przerzucić na lokalne władze po to, żeby zrzucić siebie odpowiedzialność za całą tę politykę.
Ale jeżeli tak będzie, to no widzimy te protesty, wiemy jak działa wirus, mamy zatrzymanie zachodniego dziennikarza. Właśnie Chiny tłumaczą, że po to go pobito i zatrzymano, żeby się nie zaraził koronawirusem w tłumie protestujących, no ale sama dynamika jest taka, że no, było nie było, sprzyja wolności, ale też sprzyja temu, żeby wirus się rozszerzał, czy w sytuacji takiego wrzenia jeszcze w ogóle jest możliwe utrzymanie polityki zero COVID w Chinach.
No, to jest oczywiście dokładnie podstawowy dylemat partii. Nie ma tutaj dobrych rozwiązań, to znaczy zawsze któreś z rozwiązań będzie złe, będzie albo właśnie wiązało się z masowymi zachorowaniami, albo w drugą stronę z destabilizacją gospodarki i społeczeństwa. Myślę, że w tym momencie do tego zmierzamy, że do jakiegoś rozstrzygnięcia będzie musiało dojść. Czy w postaci otwarcia, czy w postaci zamknięcia, czy w postaci jakiejś decyzji o masowym, a nie takim zbiórczym represjonowaniu osób, które protestują. No, ale znów raczej to jest odsuwanie problemu w czasie, bo frustracja chińska wcale nie spada, a tego typu incydenty, jeśli rozniosą się szeroko i wiedza o nich w samych Chinach, to poczucie nieludzkiego traktowania, które jest chyba tym wspólnym dla wszystkich protestujących Chińczyków elementem, ono jeszcze wzrośnie.
To, panie dyrektorze, na koniec konkludując, to jest tak, że polityka Chin wobec wirusa, który pojawił się właśnie w Chinach, w Wuhan, okazała się na tą no, dłuższą, powiedzmy, w ramach pandemii metę trzyletnią polityką nieskuteczną, gorszą niż polityka państw zachodnich?
No myślę, że wraca jak bumerang do Chin. Te pierwsze decyzje podejmowane na samym początku o bardzo drakońskich lockdownach, odcięcie się od reszty świata, dzisiaj sprawia to, że Chiny w tym świecie, który jednak panowie przechorował albo się wyszczepił, zupełnie odstają i tak naprawdę to jest podstawa tego no, niesamowicie trudnego wyboru z punktu widzenia Chin. Myślę, że zdecydowanie tak. Nie ma co oceniać, tak jak kiedyś Chou Enlai powiedział o rewolucji, co prawda z 68 roku we Francji, że jest jeszcze za wcześnie, żeby oceniać jej totalne efekty. Myślę, że i tutaj poczekajmy, aż ten dramat dojdzie do swojego logicznego końca, bo rzeczywiście historia COVID-u w Chinach się nie skończyła i może jeszcze przenieść no, wiele zakrętów.
Powiedział dr Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Do widzenia.
I do usłyszenia.